aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O Kościół, który potrafi wielbić Boga i żyć w ubóstwie, modlił się dziś rano Franciszek. Z trudną misją do podzielonej pod względem religijnym Wielkiej Brytanii udaje się kardynał Thoreau. Japończycy polubili ślub w kościele. Ponad połowa japońskich par prosi chrześcijan o błogosławieństwo. 11 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kościół musi żyć w darmowości i bezinteresowności, mówił na porannej Eucharystii Franciszek. Świadectwem takiej postawy jest modlitwa uwielbienia oraz ubóstwo, powiedział papież.
Głoszenie Ewangelii musi iść drogą ubóstwa. Oto świadectwo tego ubóstwa. Nie mam bogactw, a jedyne co mam, to tylko otrzymany dar. To Bóg. A więc darmowość jest naszym bogactwem. I to ubóstwo ratuje nas przed staniem się organizatorami, przedsiębiorcami. Owszem, trzeba rozwijać pewne dzieła Kościoła, a niektóre z nich są dosyć złożone. Jednak trzeba to czynić z sercem ubogim, a nie z sercem inwestora czy przedsiębiorcy.
Zaplanowana od dawna wizyta kardynała Thorana w Wielkiej Brytanii przypada na bardzo trudny dla dialogu międzyreligijnego okres, uważa arcybiskup Kevin MacDonald, odpowiedzialny w angielskim episkopacie za relacje z religiami niechrześcijańskimi. Kardynał Jean-Louis Thoreau, przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, wybiera się do Londynu już jutro. Arcybiskup MacDonald jednak ostrzega, że sytuacja nie jest łatwa. Rytualne zabójstwo brytyjskiego żołnierza przez dwóch islamskich radykałów w londyńskiej dzielnicy Woolwich wywołało silne i wciąż utrzymujące się napięcia. Z drugiej strony skłoniły zwierzchników różnych religii, by zdecydowanie potępili stosowanie przemocy, mówi arcybiskup MacDonald.
Byłem w Woolwich 2 tygodnie po tym strasznym incydencie. Wraz z innymi liderami religijnymi zostałem zaproszony do meczetu w tej dzielnicy. Po piątkowych modlitwach spotkaliśmy się z muzułmanami, a potem razem udaliśmy się na miejsce, gdzie Lee Rigby został zamordowany. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, bo do tego mordu doszło zaledwie kilka tygodni przed wizytą kardynała Thorana. Dla nas, zwierzchników religijnych, to tragiczne wydarzenie okazało się wezwaniem do bliższej współpracy i odrzucania przemocy. I to jest ten nowy i rzeczywisty kontekst tego międzyreligijnego wydarzenia, jakim będzie wizyta kardynała Thorana.
Japończycy polubili ślub w kościele, choć chrześcijanie stanowią zaledwie 1% japońskiego społeczeństwa, a 60% młodych par zgłasza się do katolików i protestantów po błogosławieństwo. Japończycy są po prostu zauroczeni chrześcijańską ceremonią. Najłatwiej uzyskać błogosławieństwo we wspólnocie protestanckiej. Protestanci nie wymagają bowiem od nowożeńców żadnego przygotowania. Aby mieć ślub w kościele katolickim, trzeba przejść przez specjalny kurs. W Tokio obejmuje on 20 spotkań. Stolica Apostolska w 1975 roku zezwoliła w drodze wyjątku kościołowi w Japonii na błogosławienie związków osób, które nie są chrześcijanami. Nie jest to sakrament, lecz zwykłe błogosławieństwo. Do misji Kościoła należy przyjąć tych, którzy pukają do naszych drzwi w tym kluczowym dla nich momencie życia. Kościół ukazuje im głęboki sens małżeństwa i błogosławi ich związek, czytamy w dokumencie japońskiego episkopatu na temat takich ceremonii. Argentyńscy muzycy złożyli hołd papieżowi rodakowi i nagrali dla niego specjalny utwór muzyczny. Tango dla Franciszka wpisuje się w cały łańcuch euforycznych akcji, który wywołał w tym kraju wybór Jorge Bergoglio na stolicę Piotrową.
Autor tekstu, Enrique Bugatti, poczynił w nim między innymi aluzję do dzielnicy Flores w Buenos Aires, w której urodził się przyszły Ojciec Święty. Wspomina także o zamiłowaniu Jorge Bergoglio do tanga, zwłaszcza w okresie jego młodości, kiedy sam chętnie je tańczył. Słowa piosenki zostały napisane tuż po wyborze Franciszka. Muzykę skomponował Edmundo Rivero, a całość nagrała orkiestra José Colágeno. Autor tekstu nie usłyszał jednak nigdy ostatecznej wersji utworu, zmarł bowiem w ubiegłym tygodniu przed jego oficjalną premierą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj mija dokładnie 40 lat od momentu zawierzenia ruchu Światło-Życie niepokalanej Matce Kościoła. Dokonał tego aktu, nazywanego aktem konstytutywnym, kardynał Karol Wojtyła. O tamtych wydarzeniach, a także o obecnej sytuacji ruchu, zarówno w Polsce, jak i na świecie, z jego moderatorem generalnym, księdzem Adamem Wodarczykiem, rozmawia Sylwester Strzałkowski. Audycja została przygotowana przez Radio M z Katowic. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Może na początek szczypta historii. Zesłanie Ducha Świętego w 1973 roku, 11 czerwca, został przyjęty akt konstytutywny, no i mija 40 lat. Można powiedzieć, że to jest właśnie 40-lecie ruchu Światło-Życie?
Nie do końca, dlatego że ruch zaistniał w 1969 roku, kiedy formalnie rozpoczął swoją pracę formacyjną nie tylko podczas wakacji letnich, ale także podczas roku szkolnego, gdzie rozpoczęła się regularna praca formacyjna w parafiach i wtedy ksiądz Blachnicki ogłosił powstanie Ruchu Żywego Kościoła, bo taka była pierwsza nazwa ruchu, potem przemianowana w 1976 roku na nazwę Ruch Światło-Życie. Ale jeśli mówimy o tym akcie konstytutywnym, to dla księdza Blachnickiego był to ważny taki moment przede wszystkim duchowego określenia konstytucji ruchu, który był ukierunkowany na oddawanie szczególnej czci niepokalanej, gdzie w ruchu zostało powiedziane, że wszystko to, co robimy, realizujemy, jest dzięki wstawiennictwu niepokalanej, też na jej cześć. I potem ksiądz Blachnicki otrzymał takie duchowe potwierdzenie też takiej słusznej duchowej intuicji, którą poprowadził ruch, gdzie to zawierzenie zaowocowało bardzo dynamicznym wzrostem, rozwojem wspólnot, ruchów, kierunków, które też sprawiły, że ruch rzeczywiście rozprzestrzenił się we wszystkich polskich diecezjach i stał się taką żywą, dynamiczną częścią polskiego kościoła. Dlatego też ten moment jest nazywany aktem konstytutywnym, jeśli chodzi o określenie pewnej duchowej struktury ruchu.
Tu chciałem nawiązać do jeszcze jednej rocznicy, która też przed nami, 17 czerwca, rocznica nawrócenia ojca Franciszka w celi więziennej, kiedy siedział w czasach hitlerowskich w więzieniu i właśnie wtedy spotkał Boga i wtedy zaczęła się jego droga, później kapłańska i później także jako założyciela ruchu Światło-Życie. Chciałem zapytać o tę ewolucję, także potem ruchu. Czy ruch cały czas ewoluował? W którym momencie można powiedzieć, że to już był dojrzały, konkretny i zamknięty pomysł ojca Franciszka?
Ksiądz Blachnicki mniej więcej na przełomie 68-69 roku pisał w swoim dzienniku, że całościowa wizja w ruchu w nim dojrzała. Opisał to w kilku takich punktach w swoim notatniku i on do tego momentu swojego życia prowadził tylko dziennik duszy, taki opisujący jego przeżycia mistyczne, jego doświadczenie wynikające właśnie z faktu nawrócenia i z rozwijającego się życia Bożego w jego sercu. A wtedy zakłada taki drugi dziennik, który nazywa tak bardzo ciekawie Dziennikiem Żywego Kościoła, który mniej więcej jego powstanie datuje się z tym właśnie czasem powstania Ruchu Żywego Kościoła. I to jest taki moment, kiedy wizja już jest, ale właśnie lata 70. to było cały czas doprecyzowanie, dojrzewanie tej całej wizji ruchu. Także można powiedzieć, że całościowo zakończyło się to dojrzewanie wizji u księdza Blachnickiego w 1981 roku, kiedy napisał pierwsze statuty dla naszego ruchu. I może tu jeszcze tylko dodam o dwóch ważnych datach, bo w tym roku jest też 50. rocznica pierwszej oazy niepokalanej, która odbyła się w Szlachtowej koło Szczawnicy. To był początek już tego bezpośredniego przygotowania do powstania ruchu Światło-Życie. I ostatnia rocznica ważna to też w tym roku, 73, tak jak był akt konstytutywny ogłoszony, też odbyła się pierwsza oaza rodzin w Krościenku, która dała początek tej części naszego ruchu rodzinnej, która formuje rodziny w ramach domowego kościoła, które są dzisiaj bardzo ważną częścią całego ruchu Światło-Życie.
Zanim ruch Światło-Życie taką przybrał nazwę, to między innymi nazywał się ruchem Żywego Kościoła. No właśnie, co to znaczyło dla księdza Franciszka Blachnickiego Żywy Kościół i czy udało się to osiągnąć? Czy ten Żywy Kościół zaistniał rzeczywiście w jego ruchu, tak jak sobie to wyobraził?
Ksiądz Blachnicki to pojęcie Żywy Kościół zaczerpnął takiego niemieckiego teologa pastoralisty Ferdynanda Klostermana w ramach swoich studiów eklezjologicznych, kiedy pisał pracę habilitacyjną i później wprowadził to w terminologię tworzonego przez niego ruchu, co sprawiało też, że niektórzy patrzyli na niego bardzo niechętnie, bo uważali, że jeżeli ksiądz Blachnicki mówi, że to, co on tworzy, to jest żywy kościół, to znaczy, że my wszyscy inni jesteśmy martwym kościołem. Ale księdzu Blachnickiemu wcale o to nie chodziło, tylko on wyczulał na pewną sytuację. Pokazywał, że może być tak w życiu człowieka, że mimo iż jest ochrzczony, mimo iż formalnie jest włączony w Kościół, to jednak w nim nie ma życia Bożego, nie ma w nim relacji do Boga Ojca, nie ma żywej więzi z Jezusem, życia w Duchu Świętym i że tak naprawdę to doświadczenie przynależności w Kościele w nim jest rzeczywiście martwe i że ideą jego przy tworzeniu takiego właśnie dzieła było, aby rzeczywiście wszyscy przynależący do tego ruchu, ale w ogóle trwający w Kościele doświadczali żywej więzi z Bogiem i tej żywej przynależności do wspólnoty Kościoła. To jest więc pewna duchowa wizja. Natomiast na ile to się udało przeprowadzić? Myślę, że same liczby o tym mówią, że ponad 2 miliony osób przewinęły się przez ruch Światło-Życie w minionych już ponad 40 latach, że ten ruch uformował potężną liczbę kapłanów, sióstr zakonnych, uformował potężną rzeszę ludzi świeckich, aktywnie działających w Kościele, nie tylko dzisiaj w samym ruchu, ale także w ramach innych wspólnot, innych ruchów, czy aktywnie zaangażowanych w życie społeczne. Wspomnę choćby o fakcie, że przecież w samym polskim parlamencie funkcjonuje parlamentarny zespół sympatyków i członków ruchu Światło-Życie, jego wychowanków. 63 posłów, parlamentarzystów identyfikuje się z naszym ruchem. Tak więc owoce są niezwykłe, a tak samo dzisiaj wspólnoty ruchu w Polsce samej są najliczniejszymi wspólnotami, jeśli chodzi o różne ruchy czy formy eklezjalne działające w polskim kościele.
Chciałem zapytać o związki ruchu Światło-Życie z Janem Pawłem II i wzajemny wpływ. W początkach ruchu, to był ten 73 rok, kiedy Karol Wojtyła miał zjawić się na tej uroczystości, kiedy ten akt konstytutywny był przyjęty. Nie bardzo miał na to czas, ale potem jednak dotarł i powiedział, że znalazł takie okienko w swoim kalendarzu i przez to okienko wyskoczył. Po latach ukresu swojego pontyfikatu wspominał Barkę, że ta pieśń oazowa towarzyszyła mu wtedy, kiedy zapadał wyrok konklawę, więc właściwie widać, że ruch Światło-Życie i ta jego duchowość była mu bardzo bliska i chyba miała duży wpływ. Czy o tym wzajemnym wpływie można mówić?
Myślę, że to jest takie normalne w Kościele przenikanie się charyzmatów i świętości, bo Jan Paweł II jest już przez Kościół ogłoszony błogosławionym. Ksiądz Blachnicki, ufamy, że ten akt Kościoła beatyfikacji się dokona w niedalekiej przyszłości. Tak więc to było spotkanie dwóch świętych ludzi, którzy mieli zadanie do spełnienia, dlatego tak dobrze się rozumieli też i oddziaływali na siebie. Kardynał Wojtyła niewątpliwie roztoczył ogromny parasol ochronny nad księdzem Blachnickim, nie tylko w tym wymiarze prześladowań zewnętrznych, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa, ale także roztoczył parasol ochronny nad księdzem Blachnickim wewnątrz polskiego kościoła, bo trzeba powiedzieć, że jak każda tego typu nowa inicjatywa w kościele, ksiądz Blachnicki nie od początku spotykał się z takim zrozumieniem też czy pełną akceptacją dla rozmachu i całości swojej wizji. I tutaj autorytet kardynała Wojtyły był ogromnym jakimś darem dla księdza Blachnickiego, że to dzieło właśnie było potem obecne w całym polskim kościele. Także kardynał Wojtyła, jednak uczestnicząc w różnych spotkaniach oazowych, myślę, chłonął tę metodę. Nieraz to podkreślał w tych różnych przemówieniach, które zostały do ruchu Światło-Życie, że obserwuje metody, w jakie dokonuje się nasza formacja, pewną wizję, którą my posiadamy. I on to też zabrał ze sobą, kiedy powędrował do spełnienia tych najważniejszych zadań swojego życia jako pasterz całego Kościoła, gdzie między innymi myślę, że to nie było przypadkowe, że właśnie za jego pontyfikatu i z jego inspiracji ksiądz Blachnicki i ksiądz Giussani, założyciel Comunione Liberazione, pod auspicjami Papieskiej Rady do Spraw Świeckich mieli okazję zorganizować w 1981 roku pierwszy kongres ruchów katolickich, co było bardzo ważnym historycznym wydarzeniem i myślę jest taka jedna bezpośrednia inspiracja naszego ruchu. Jak Karol Wojtyła został Janem Pawłem II, po inauguracji pontyfikatu miał krótkie spotkanie gdzieś tam z księdzem Blachnickim i mówi do księdza Blachnickiego: księże profesorze, jak to teraz będzie bez oaz w wakacje? To zainspirowało księdza Blachnickiego, że zaczął organizować trzecie stopnie w Rzymie, żeby papież mógł się spotykać z oazami, przeżyć też dzień wspólnoty z oazowiczami. Ale myślę, że te pierwsze rzymskie oazy i te spotkania właśnie w Castel Gandolfo na ognisku z Ojcem Świętym stały się potem dla papieża inspiracją dla tego, co zrobił w 1984 i 1985 roku, kiedy zaczął organizować ten jeden z najważniejszych pastoralnych wymiarów swojego pontyfikatu, jakimi stały się Światowe Dni Młodych, które są dzisiaj wielkim świętem, wydarzeniem właśnie dotyczącym młodych ludzi z całego świata. I to było zapisane w pamięci, świętej pamięci kardynała Jerza, który mówił, że kiedy Światowy Dzień Młodzieży odbywał się w Polsce na Jasnej Górze, kiedy Jan Paweł II stał i patrzył na tych młodych, miał po cichu właśnie zwrócić się do stojącego gdzieś w pobliżu kardynała Jerza i powiedzieć, że ten dzień, to spotkanie, to jest też jakieś wielkie dzieło, wielki owoc ruchu Światło-Życie.
To na koniec spójrzmy jeszcze na cały świat. Zaczęło się w maleńkiej Bibieli, nieopodal Tarnowskich Gór w 1954 roku. Wyrósł z tego ruch dla całego polskiego kościoła i wyrósł na pewno z doświadczenia polskiego kościoła, ale widać bardzo uniwersalny pomysł, skoro dzisiaj wyruszyliście w świat. Do Krościenka przyjeżdżają na przykład na rekolekcje Pakistańczycy, ruch oazowy, ruch Światło-Życie zapuszcza korzenie na Filipinach czy w Chinach. Pomysł uniwersalny, ale też widać potrzebny kościołowi.
Myślę, że doświadczenia właśnie tego XXI wieku pokazują, że charyzmat ruchu Światło-Życie jest tak samo potrzebny kościołowi w Polsce, jak i kościołowi w Chinach, Filipinach, czy także w tej chwili powstają wspólnoty nasze w Paragwaju, czy tak samo w Boliwii istnieją już od lat i że tak samo w Kenii nasz ruch się rozwija, że w każdej części świata, obojętnie jaka to jest kultura, rzeczywistość, ta wizja budowania żywego kościoła poprzez nasz charyzmat staje się owocna, staje się żywa dla wielu wspólnot kościelnych, które zaczynają tą metodą pracować. No i dzisiaj jako ruch możemy się cieszyć obecnością w 31 krajach świata, na wszystkich kontynentach, co jest warte podkreślenia, gdzie w większości tych krajów to są oczywiście na razie małe ziarenka, małe wspólnoty, ale głęboko wierzę, że według tej biblijnej zasady, że one będą jak drożdże, które z czasem wyrosną na wielki, wspaniały owoc, który będzie się przyczyniał już do odnowy Kościoła nie tylko w Polsce, ale także i na całym świecie. Oazę tworzy się poprzez rozwój, przekazywanie życia i zawsze od małego ciała dochodzi się z czasem do dużego organizmu, do dużej wspólnoty.
Ksiądz dr Adam Wodarczyk, moderator generalny ruchu Światło-Życie, dziś był naszym gościem. Dziękuję, szczęść Boże.
Audycję o rocznicy zawierzenia ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła przygotowało Radio M z Katowic. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.